Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Niedawno obchodziliśmy święto zaślubin Polski z morzem, 10 lutego 1920 roku. Trochę nam to święto pokazuje taki moment, kiedy Polska znajduje się nad morzem, no ale się okazuje, że trochę nam się nie zgadzają daty, bo polska marynarka wojenna została odtworzona prawie 2 lata wcześniej. To co to oznacza? Moi dzisiejsi goście z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Tomasz Miegoń, dyrektor, i pan Adam Jarski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To bez morza żeśmy tę marynarkę wojenną odtwarzali?
Oczywiście, morza jeszcze nie było. Jeszcze trwały rozmowy, jeszcze trwały targi. Natomiast marynarze się znaleźli i marynarze szukali zatrudnienia. Zaczęto przejmować tabory rzeczne od Austriaków, od Niemców. Marynarka chyba w Krakowie się zaczęła, bo tam przejęto część taboru i zaczęto organizować flotylę.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że ona się też zaczynała być może też na innych morzach, bo często polscy oficerowie marynarki, jeśli już to ruszali dopiero z nad Adriatyku, czy też z nad Morza Czarnego, czy może nawet z dalekiej północy, bo tam ich rzuciły koleje tych wydarzeń, które miały miejsce w roku 1917 i 18.
Jeżeli wziąć pod uwagę, że we flocie carskiej na niektórych okrętach, dużych pancernikach, procentowo Polacy w kadrze oficerskiej przekraczali 12%, to rzeczywiście było skąd tych marynarzy brać. Oni docierali rzeczywiście z różnych rejonów, niektórzy już bardzo utytułowani, z doświadczeniem bojowym. 73% pochodziło z floty rosyjskiej, później była austriacka, najmniej, bo zaledwie kilku ludzi z floty niemieckiej, ale byli to ludzie niezwykli, jak admirał Unruk, kapitan Kienic, ale tak jak Adam powiedział, ta marynarka już w Polsce zaczęła się prawdopodobnie, możemy chyba zaryzykować takie twierdzenie, że jej prapoczątki to jest 1-3 listopada, więc jeszcze przed datą, którą dziś uważamy za początek niepodległości. Wówczas to kapitan Władysław Nawrocki już z orłem na czapce z formacji tworzonych, polskiej formacji tworzonej w Rosji, przejął tabor austriacki w Krakowie. No, on był piechocińcem, nie bardzo mu to pasowało, artylerzystą w zasadzie, więc po kilku miesiącach wrócił na ląd, ale później Modlin, później sławny rozkaz naczelnika państwa o utworzeniu marynarki polskiej, właśnie polskiej, nie wojennej, no ale to był rozkaz, więc jest to data, którą uważamy za początek odtworzonej marynarki wojennej.
Gdy mówimy o tych wydarzeniach, to chciałem też wspomnieć o tym, że ci polscy marynarze, którzy znajdowali się w tych flotach państw zaborczych, oni trochę też liczyli, że wrócą, ale nie bez tych okrętów. To przypomnę, że różnego rodzaju pomysły o przejęciu jednostek flot polskich zaborców pojawiały się właściwie przez cały rok 18, 19 i 20. W różnych zresztą okolicznościach politycznych, bo to z jednej strony były to negocjacje, które toczyły się w Wersalu na temat warunków pokoju z Niemcami. Tutaj pojawiał się też ten pytanie, na ile poważny postulat Polski uczestniczenia w podziale floty niemieckiej. No ale też polscy oficerowie floty austro-węgierskiej już na samym początku, kiedy ta flota dość niespodziewanie z rąk austro-węgierskich trafiła do tak zwanych południowych Słowian, czyli do przyszłej Jugosławii, to też się wydawało, że być może niektóre z tych okrętów no można by było przekierować z Adriatyku na Bałtyk.
Istotnie tak mogło być, natomiast w ogóle posunięcia polityczne to uniemożliwiły. Flotę austro-węgierską podzieliły właśnie między siebie powstająca Jugosławia i również Włochy. Włochy wzięły lwią część floty austro-węgierskiej. Natomiast sprawa niemieckiej floty była otwarta. Natomiast my nie byliśmy stroną konfliktu. Nasze wojska walczyły praktycznie u wszystkich trzech zaborców. I w momencie, kiedy Polska się odrodziła, tak na dobrą sprawę nie było wiadomo, po czyjej stronie była.
No właśnie, tutaj odnoszę takie wrażenie, że były dwa argumenty. Jeden, który kierowała polska strona, który się pojawiał mówiąc o tym, że powinniśmy otrzymać coś z tych flot państw zaborczych i w ogóle z ich majątku, no bo partycypowaliśmy jako mieszkańcy tych państw w tworzeniu ich dochodu narodowego, ich wydatków, a z drugiej strony pojawiał się argument zwycięzców, którzy mówili, podzielmy między siebie, należy nam się za nasze straty, które ponieśliśmy w toku Wielkiej Wojny.
Tam była jeszcze inna kwestia, również polityczna, czyli specyficzna polityka do Rosji, w stosunku do Rosji radzieckiej, gdyż jeszcze do końca nie było wiadomo, jak się ta wojna domowa tam zakończy.
Czyli, że czy ta flota będzie należała się tak zwanym białym, czy będzie łupem, który by alianci mogli ewentualnie podzielić między siebie, jeśli by się okazało, że to jednak czerwonych na wierzchu zostało.
Tam bardzo niechętną odrodzeniu polskiej marynarki, czy utworzeniu polskiej marynarki była Wielka Brytania niestety. No i dostaliśmy bardzo niewiele, bo te kilka torpedowców w bardzo złym stanie, te trałowce i zakupione od Finlandii dwie kanonierki najsolidniejsze z tych wszystkich jednostek. Ale wówczas ta nasza marynarka i to biedne państwo polskie było tak biedne, że no dzisiaj ciężko to sobie wyobrazić, że nie starczyło nawet na zakup paliwa, na powrót tych okrętów akurat do portu gdańskiego, bo tak to było zaplanowane. Oni się miały ciągnąć wzajemnie, holować.
Odnosiłem też takie wrażenie, że był z opisu tego powrotu, czy tego płynięcia tych polskich torpedowców wynikało, że też nie bardzo zdawano sobie sprawę, ile one tego paliwa zużywają.
Tam były rzeczy no, później już niewyobrażalne, czyli komendy wydawane po rosyjsku przez dowódcę i oficerów pokładowych musiały być tłumaczone na komendy niemieckie, tak by zrozumiała je obsada maszynowni. Był taki przypadek, więc to obrazuje, jak ciężkie były te początki i obrazuje też wspaniałe tempo, w którym z tych początków, o których powiedziałem, w drugiej połowie lat 30., szczególnie pod koniec, mieliśmy niewielką, ale sprawnie dowodzoną i bardzo sprawną marynarkę wojenną, co dowiodły działania u boku sojuszników podczas całej II wojny światowej.
No tak, ale te początki, wracając do tych początków, one były także trudne dlatego, że zaślubiny Polski z morzem pokazywały, że mamy do dyspozycji bazę hydroplanów w Pucku i niewielki port w tym Pucku i właściwie to było tyle, jeśli chodzi o te możliwości polskiej marynarki wojennej. Gdańsk na mocy traktatu wersalskiego stał się wolnym miastem, w związku z tym co najwyżej mogliśmy w nim przeprowadzać różnego rodzaju naprawy, a stacjonowanie polskiej floty nie było specjalnie praktyczne.
No chociaż początkowo wydawało się inaczej, przez krótki czas tak do końca nie było wiadomo, co się stanie z Gdańskiem. Uprawnienia Polski, szczególnie w porcie gdańskim, były relatywnie duże, natomiast no, bardzo szybko się okazało, że jednak jesteśmy skonfliktowani z państwem niemieckim, mimo że to państwo jako pierwsze uznało niepodległość Polski, ale polityka niemiecka wynikająca ze strat terytorialnych, jakie Republika Weimarska poniosła w wyniku I wojny światowej, no nie dają złudzeń nawet na poprawność relacji, no i stąd trzeba było coś zrobić, szczególnie po tym strajku dokerów, którzy odmówili rozładunku broni dla cofającej się pod naporem bolszewików polskiej armii.
To mówimy o wydarzeniach roku 1920, a jak patrzymy na te początki polskiej marynarki wojennej, to rzeczywiście te problemy z, no mówiąc najkrócej, różnym pochodzeniem marynarzy były typowe. Ja przypomnę, że Bogumił Nowotny, czyli austro-węgierska marynarka, ale potem już przewaga tych, którzy wywodzili się z marynarki carskiej, czyli mówiąc najkrócej Kazimierz Poremski i Jerzy Świrski, jeśli chodzi o dowodzenie polską marynarką wojenną.
Jerzy Świrski, mimo mimo tego, że pochodził z rosyjskiej marynarki, a był dosyć duży konflikt między oficerami i w ogóle marynarzami pochodzącymi z różnych zaborów, Jerzy Świrski był na tyle przewidujący, że wybrał oficera, i to słusznie, jak życie pokazało, z floty niemieckiej na głównodowodzącego floty. I ten oficer, czyli wówczas kapitan Józef Unruch, stworzył biuro hydrograficzne bardzo sprawnie, a następnie budował już tą flotę, bo to on odpowiadał politycznie, politycznie rzeczą zajmował się Świrski w Warszawie, a na wybrzeżu królem był Józef Unruch.
No tak, ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze się na chwilę cofnęli do lat 20., bo to takie wszystko proste nie było. Mieliśmy różnego rodzaju kłopoty z, no właśnie, ze starymi okrętami, z próbami kupowania sprzętu marynarskiego. Tu przypomnę, że mieliśmy też związaną z marynarką aferę w latach 20., która zresztą doprowadziła do odwołania Kazimierza Poremskiego z dowodzenia polską marynarką wojenną. Na to oczywiście nałożyły się też przemiany polityczne, które nastąpiły w maju 1926 roku, czyli przewrót Józefa Piłsudskiego. To były takie kłopoty początków tworzenia marynarki wojennej?
Kłopoty wynikały właśnie z pochodzenia marynarzy z trzech zaborów. Jednym z wstępnych etapów zatwierdzania tych oficerów, głównie oficerów, były egzaminy z języka polskiego, które każdy musiał zaliczyć. Były przypadki niezdania egzaminów, na przykład przez Otto von Metzgera, który uważał się za Polaka. Tym niemniej po polsku mówił bardzo słabo, ale jego umiejętności i zasługi spowodowały, że w końcu przyjęto go w poczet oficerów marynarki wojennej, naszej, polskiej. Jeszcze chciałbym wrócić do tego dekretu, który powoływał marynarkę polską. Nie było mowy o marynarce wojennej, ponieważ to miała być marynarka, która walczyła i która handlowała, czyli marynarka handlowa również podlegała pod marynarkę, w ogóle dowództwo marynarki, i w pierwszych latach również marynarka zajmowała się rzeczami sensu stricto, powiedzmy, administracyjnymi, typu organizowanie pogłębiarek, pogłębianie torów wodnych, to, co mówiliśmy o biurze hydrograficznym, czyli zakup jednostki hydrograficznej, którą kupił na własne nazwisko właśnie kapitan Unruch. Były sprawy kupna pogłębiarki w Wolnym Mieście Gdańsku, której Polska nie mogła kupić. Mogła kupić osoba prywatna albo podstawiona firma. I wówczas kapitan Aleksander Rylke, późniejszy profesor Politechniki Gdańskiej, wypatrzył taką pogłębiarkę. Ona miała kosztować 6 milionów marek ówczesnych, niemieckich. Udało się taką pogłębiarkę zakupić. To był pierwszy sprzęt roboczy w ogóle naszej marynarki. Później ona przeszła pod administrację handlową, nie naszą, nie marynarki wojennej, ale zaczęła te sprawy marynarka, którą teraz nazywamy marynarką wojenną.
Kiedy pojawił się pomysł tak naprawdę, żeby Gdynia stała się nie tylko portem dla polskiej gospodarki, ale także bazą dla polskiej marynarki? Bo wiem, że były kontrowersje. Trochę położenie Gdyni wywoływało emocje. Niektórzy zakładali, że trochę dalej od granicy z Wolnym Miastem byłoby lepiej.
No tak, ale warunki hydrologiczne, bliskość ujścia rzeki, czyli słodka woda, sprawiły, że no wybrano tą Gdynię i niemal od samego początku myślano również o Helu. No, Hel z racji swojego w ogóle położenia geograficznego, mówię o półwyspie, sprawiał, że no jakby z definicji nadawał się na utworzenie tam bazy czy baz wojskowych, w tym marynarki wojennej, co też dekretem prezydenta Mosickiego z 1936 roku się stało pod nazwą w rejon umocniony Hel. A więc do Helu zresztą tuż przed wojną została przeniesiona główna baza marynarki wojennej właśnie z tych pewnych słabości położenia Gdyni. Wybiegając trochę do przodu, no to głównym zadaniem pułkownika Dąbka, lądowej obrony Wybrzeża, była tak naprawdę osłona Helu od strony lądu.
Gdy przygotowywałem się do tej audycji, czytałem taki artykuł na temat zakupów, czy też prób zakupów artylerii nadbrzeżnej dla polskiego wojska w latach przed II wojną światową. Po pierwsze to ciekawe, że to toczyło się właściwie przez 20 lat, że były te różne pomysły. Zaczynały się zresztą od tych prób pozyskania sprzętu po państwach zaborczych, czyli zaczęło się jeszcze od negocjacji pokojowych w Rydze z Rosją sowiecką, czyli takich nadziei, które także wiązano z narzuconymi warunkami pokojowymi z Sowietami po zwycięstwie w 1920 roku, kiedy zakładano, że być może trochę tego sprzętu po armii carskiej uda się stamtąd wydębić, ale to też pokazywało ogromne problemy i finansowe, ale też i odnoszę takie wrażenie trochę mentalne, znaczy, że mieliśmy wciąż dużo większe ambicje niż możliwości finansowe, które się pojawiały. Czy to jest taki problem, który stał przed polską marynarką wojenną przez te 20 lat, że mieliśmy znacznie większe ambicje, a potem okazywało się, że tych pieniędzy jest na znacznie mniej?
Gdybyśmy nie mieli większych ambicji, nie osiągnęlibyśmy nawet tego, co osiągnęliśmy. Po prostu należało zawsze chcieć więcej, by obronić chociaż część tego. W momencie, gdybyśmy nie chcieli, albo powiedzmy zastanowilibyśmy się nad możliwościami finansowymi państwa, no rzeczywiście nie było możliwości zrobienia czy stworzenia floty takiej, jak zakładał admirał Poremski, łącznie z pancernikami, to była utopia. Tym niemniej należało dążyć do jak najnowocześniejszych rozwiązań, jeśli chodzi o okręty, artylerię. Wówczas również układy polityczne decydowały o tym.
My no właśnie, ale czy to była taka sytuacja, że Polska była za biednym krajem, czy też w polskich kręgach decyzyjnych, i to zarówno tych przed 26 rokiem, jak i po 26 roku, tutaj, co by nie powiedzieć, trzeba to koncentrować tę uwagę na Józefie Piłsudskim, nie było zrozumienia dla tworzenia marynarki wojennej?
Z braku tego zrozumienia Kazimierz Poremski w pewnym momencie zaproponował, żeby marynarkę wojenną przenieść z ministerstwa spraw wojskowych do Ministerstwa Handlu. Był taki moment, gdzie już nie potrafił przekonać według swojego mniemania warszawskich decydentów, którzy uważali, że wystarczą nam jakieś łodzie wyposażone w prawosławną armatę i to w liczbie kilku co najwyżej. Kwestia Józefa Piłsudskiego. Tu ja bym polemizował troszeczkę z kolegami, którzy uważają, że on nie rozumiał powagi spraw morskich i konieczności obrony. Przecież to za jego czasów właśnie te nasze najnowocześniejsze, największe, najsilniejsze okręty albo były zamawiane, albo zaczęły wchodzić już do służby. Myślę o kontrtorpedowcach, szczególnie typu Grom. Po jego śmierci nawet to on wydał zgodę. Okręty podwodne. Ja nie mówię, że on był miłośnikiem morza, bo chyba nie był, ale w pewnym momencie zaczął rozumieć to, czego jeszcze nie rozumiał w roku 20 czy 19.
No i odnoszę wrażenie, że marynarka wojenna, jeśli już mówimy o Józefa Piłsudskiego, dobrze się sprzedawała. Ja przypomnę powrót choćby marszałka z Madery, taka próba pokazania, że polska marynarka wojenna istnieje i mówiąc najkrócej, do czegoś się może przydać.
I przydała się znana demonstracja siły i demonstracja Bandery w Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie sprawa była poważna. Marszałek wezwał do siebie na osobistą rozmowę dowódcę dowódcę ORP Wicher. Tam chodziło o przywitanie brytyjskiej eskadry przez polską marynarkę wojenną, a nie przez Senat Gdańska w pierwszym rzędzie. I było jasno powiedziane, w przypadku jakie obrazy polskiej bandery, otworzyć ogień do pierwszego czy najbliższego budynku publicznego w mieście Gdańsku. Na całe szczęście do tego nie doszło. Senat Gdańska uległ pod groźbą siły tak naprawdę. No, Brytyjczycy, trochę im się to nie podobało, ale w końcu też uznali polskie racje i ta sytuacja zakończyła się ewidentnym zwycięstwem Polski.
Tak, choć jeśli o tym rozmawiamy, to też warto powiedzieć, że istnieje w tej chwili wiele różnych teorii mówiących, czemu tak naprawdę te wydarzenia gdańskie miały służyć i na ile wpisywały się w różne pomysły marszałka Piłsudskiego do rozwiązania kwestii niemieckiej jeszcze właśnie w początkach lat 30.
Gdańsk był w ogóle specyficznym miejscem, gdzie zderzały się interesy i rządów, i służb specjalnych. To jest osobna, myślę, historia, ale nadzwyczaj ciekawa.
No dobrze, no ale to zaczęliśmy mówić o tej marynarce wojennej z lat 20. Ona, no mówiąc najkrócej, trochę przypominała taki skład starych okrętów budowanych w czasie I wojny światowej, no ale ona się będzie pomału zmieniała i trochę żeśmy już o tych zakupach mówili. Myślę, że w drugiej części naszego programu właśnie od tego zaczniemy. Przypominam, że moimi gośćmi są Adam Jarski i Tomasz Miegoń z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że dziś rozmawiamy o polskiej marynarce wojennej, a właściwie trochę żeśmy zaczęli opowiadać o jej trudnych początkach, które zaczęły się paradoksalnie znacznie wcześniej niż polski dostęp do morza. Moi goście, Tomasz Miegoń i Adam Jarski z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Jeszcze raz witam Panowie. Mówiliśmy o tym roku 26, pewnym politycznym przełomie, o odwołaniu Kazimierza Porębskiego. No, to były też problemy związane z tym, że w latach 20. ja odnoszę wrażenie, że w ogóle głównie kupowano sprzęt z demobilu i w związku z tym, no i także Polska naraziła się na, no mówiąc najkrócej, sporą aferę, jeśli chodzi o próbę kupienia sobie min dla polskiej marynarki wojennej.
Wyglądało to troszeczkę inaczej. Myśmy mieli zaoferowane miny od Estończyków, ze starych magazynów marynarki carskiej, ale postanowiliśmy kupić tylko kotwice jako bardziej zaawansowane technologicznie, trudniejsze w wykonaniu. Natomiast same kule z materiałami wybuchowymi, zapalnikami postanowiliśmy wykonywać u nas w kraju. I tutaj nie popisał się szef służby broni podwodnej, kierownictwa marynarki wojennej, ze względu na to, że no, dał się omamić nieuczciwemu kontrahentowi. Miny wykonywane w nadwiślańskich zakładach mechanicznych w Toruniu były wadliwe. To było po prostu brakorubstwo. Urywały się zasobniki z materiałem wybuchowym. Po prostu było no, brakorubstwo, no, niska jakość wykonania. No, skończyło się to oczywiście dochodzeniem. Doszło do tego, że no, nastąpił, powiedzmy w cudzysłowie, przewrót w marynarce, dlatego że sprawa została ze względów, wydaje mi się, politycznych bardzo nagłośniona i okazało się, że kierownictwo marynarki wojennej dotychczasowe straciło zaufanie w kręgach rządowych. Był nawet projekt rozwiązania marynarki. Tutaj wówczas komandor Świrski wspólnie z komandorem Unrugiem, który był w stanie nieczynnym już, postanowili napisać memorandum o sanacji marynarki wojennej. Zostało ono przyjęte. Komandor Świrski został szefem kierownictwa marynarki wojennej. Komandor Unruk został szefem floty. Tu, na wybrzeżu.
I rozpoczyna się jakby ten nowy etap, o którym już tak, Tomasz Miegoń mówił etap, w pierwszej części naszego programu.
Z tym, że ten etap był zapoczątkowany jeszcze przez poprzednie kierownictwo marynarki wojennej, czyli zgoda na budowę okrętów, to znaczy przewidziana pula w budżecie. Później komandor Świrski załatwiał sprawę finalizacji budowy kontrtorpedowców, przy czym ze względu na niski stopień wspominał, że zakomunikowano mu tą wiadomość, natomiast obrady toczyły się bez jego udziału z panami generałami i marszałkiem Piłsudskim.
Gdy mówimy o tych zakupach, to one w tym sensie były kontynuacją tej polityki sprzed roku 1926, że zdecydowaliśmy się na kupienie nowych okrętów we Francji, czyli w tym kraju, który był takim tradycyjnym polskim sojusznikiem i dostarczycielem sprzętu wojskowego, ale z którym sojusz był jeszcze priorytetem, jak się wydaje, polskich rządów przed roku 1926.
To miało, mogło mieć pewne uzasadnienie w pewnych różnicach postaw względem budowy naszej floty, różnicach między Wielką Brytanią a Francją, szczególnie na samym początku lat 20. Natomiast te zakupy we Francji, tak, dwóch kontrtorpedowców według dzisiejszej nomenklatury niszczycieli oraz łodzi podwodnej, dzisiaj okrętów podwodnych mówimy, w zasadzie to były podwodne stawiacze min, nauczyły nas jak nie zamawiać i jak nie budować za granicą okrętów. No, wszystkie zostały wcielone do służby pod biało-czerwoną banderą znacznie później niż to wynikało z umów. Były tam kwestie wręcz korupcyjne, ale to głównie ze strony Francuzów, którzy domagali się pewnych rozwiązań finansowych, które no, nie były do końca czyste. Natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pomimo tych pewnych braków, nie takich materiałów, jak powinny być w niektórych partiach nadbudówek czy kadłuba, to jednak dzięki temu uzyskaliśmy nie tylko doświadczenie, ale w miarę nowoczesne okręty nawodne oraz pierwsze w dziejach podwodne. Szkoła podwodnego pływania we Francji. No jednak Francuzi nam, no trzeba powiedzieć, trochę pomogli tutaj również w wyszkoleniu. W wyszkoleniu załóg. No największe doświadczenia podwodne miał wówczas ówczesny komandor Józef Unruh, który był, trzeba to przyznać, świetnym szkoleniowcą załóg okrętów podwodnych podczas I wojny światowej.
Gdy mówimy o tych zakupach we Francji i o tych okrętach, no to mówimy jakby o zupełnie innym poziomie polskiej marynarki wojennej. Te pierwsze dwa niszczyciele i trzy podwodne stawiacze min to były no właściwie okręty zupełnie innej generacji niż te, którymi do tej pory posługiwali się polscy marynarze.
Tak, to prawda. To były okręty zbudowane według najnowszej myśli technicznej. To nie ulegało wątpliwości. Tutaj zresztą w momencie, kiedy żeśmy je otrzymali, przybyły również z wizytą francuskie okręty podwodne 2 do Gdyni. Wysłany został porucznik Wroczyński, który niby pod pozorem zwiedzenia okrętów miał się przekonać, czy Francuzi nam nie wcisnęli jakiejś starej techniki wojskowej. Nie, okazało się, że okręty są zbudowane według tych samych standardów, co okręty francuskie. To, że były opóźnienia w budowie, to było to po prostu francuskie, że tak powiem. Wszystkie okręty francuskie z reguły miały spore opóźnienia w budowie, że nie wspomnę o tym największym okręcie podwodnym przed wojną francuskim Surcoufie, który był budowany 3 lata dłużej.
No tak, ale tutaj przypominam tak naprawdę, że Francja w okresie międzywojennym borykała się z dużymi problemami politycznymi. Po pierwsze, był to czas, kiedy we Francji od prawicy do lewicy rządy się zmieniały, były strajki, były bardzo duże z tym problemy, no i wreszcie w połowie lat 30. w ogóle dochodzi do jakiegoś wielkiego gospodarczo-politycznego trzęsienia ziemi, kiedy to rządy Frontu Ludowego doprowadzają do tego, że wiele koncernów francuskich zostaje upaństwowionych albo w każdym razie połączonych w takie państwowe holdingi, to zupełnie gospodarcze trzęsienie ziemi. Na szczęście polskich okrętów to już spotkało tylko i wyłącznie stawiacz min Gryf, ten trudniejszy okres, jeszcze trudniejszy okres w dziejach stoczni francuskich.
No trzeba przyznać, że te okręty w swoich klasach należały do dużych, tak okręty podwodne. Nie były one oceaniczne, oczywiście były większe, natomiast już, ale te nie były na pewno małe, co wynikało z pewnych założeń, do czego one mają służyć. W kontrtorpedowce, no duża jak na tą klasę okrętów, bardzo duży kaliber armat, 130 mm, silne uzbrojenie, no i nowoczesne to. To tam było zastosowane po raz pierwszy w polskiej flocie, były zastosowane armaty z lufami ze stali samowzmacnialnej. To był olbrzymi postęp. Byliśmy z tego bardzo, bardzo dumni. Te okręty miały takie rozmiary, takie uzbrojenie i takie prędkości rozwijały. No dlatego, że Niemcy wówczas w momencie ich zamawiania były bardzo słabe. Nie traktowano ich jeszcze jako poważne zagrożenie dla kogokolwiek. Natomiast no, przygotowywaliśmy się do wojny ze Związkiem Sowieckim i te okręty dlatego miały taką autonomię i dlatego takie prędkości, żeby mogły zahamować lub zadać straty flocie bałtyckiej, w składzie której, która była cieniem i co prawda tej carskiej, ale nadal posiadała pancerniki.
No dobrze, to w takim razie myśmy w latach 20. i 30. przygotowywali się na tę wojnę ze Związkiem Sowieckim. I ona miała wyglądać o tyle inaczej, że musiała być toczona znacznie dalej od polskich granic, czyli na przykład toczona gdzieś tam u wejścia do Zatoki Fińskiej?
Dlatego mieliśmy okręty o takiej autonomiczności. To później jeszcze dalej było widać, jeżeli chodzi o okręty, dwa okręty typu orzeł, okręty myśliwskie, nie stawiacze min, żebyśmy mogli długo operować i być realnym zagrożeniem dla tych pancerników. Czyli uznano, że gdyby flota radziecka wyruszyła w kierunku Gdyni, mielibyśmy dwie okazje, tak poprzez okręty podwodne, jak i nawodne, do dokonania ataku torpedowego. Trzecia byłaby już taka okazja i to tylko przez kontrtorpedowce w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. A więc chodziło o to, żeby albo nie wypuścić, albo utrudnić wyjście w morze w flocie radzieckiej poprzez postawienie min, stąd jeszcze duży stawiacz min ORP Gryf, albo atakować ten skład, któremu udało się opuścić bazę w Leningradzie. Atakować, tak jak mówię, prędkość była tak dobrana, żeby co najmniej dwa ataki można było dokonać. Po jednym ataku wyprzedzić zespół radziecki, dokonać jeszcze jednego i odejść w bezpieczną odległość, no i zobaczyć, co z tej floty radzieckiej ocalało. Atutem polskich okrętów nie był pancerz, była prędkość i manewrowość.
Gdy mówimy o tym przygotowywaniach do obrony przed ewentualnym atakiem floty bałtyckiej, to odnoszę takie wrażenie, że niewiele wiemy tak naprawdę też tym, jakby ten konflikt wyglądał oczywiście, ale że w tym konflikcie Polska miałaby naturalnych sojuszników w postaci państw bałtyckich czy Finlandii na przykład.
O ile oczywiście państwa bałtyckie zdecydowałyby się wystąpić przeciwko Związkowi.
No czasami mogłyby nie mieć wyboru, mówiąc najkrócej, znajdowały się, jakby to ładnie powiedzieć, na takiej krótkiej liście państw, które Związek Sowiecki od samego początku chciał zlikwidować.
Tak, i tutaj nie wiem, czemu nasi politycy zapatrzyli się w to, że to są państwa, które jeszcze są jakimś tam przedmurzem Polski, jeśli chodzi o armię sowiecką. No ale rzeczywiście taka była strategia. Po prostu Bałtyk miał być zaporą dla floty sowieckiej, ewentualnie zmierzającej do wsadzenia desantu na wybrzeżu Polski.
Gdy mówimy o latach 30., no to było oczywiście to tło, no ale od 33 roku polityka się gwałtownie odwraca. Przejęcie władzy przez nazistów z Hitlerem na czele bardzo szybko czyni Niemcy krajem, który dąży do odbudowy swoich sił zbrojnych i dostania się krajem, który będzie dyktował warunki kierunki nie tylko w Europie Wschodniej, ale także na Zachodzie, czyli państwem, które będzie bardzo agresywne. Czy myśmy mieli takie poczucie, że musimy rozwiązać właściwie coś, co jest nierozwiązywalne, czyli zbudować wojsko, w tym marynarkę wojenną przeciwko dwóm tak potężnym krajom, jaki w latach 30. stał się Związek Sowiecki i potem Niemcy hitlerowskie?
Nie rozpatrywano w ogóle. Uznano, że rozpatrywanie kwestii walki z oboma wielkimi sąsiadami za bezsensowne. Nastawiano się na plan wschód i plan zachód. Dotyczyło to również marynarki wojennej. A temu dojściu do władzy Adolfa Hitlera i początkami remilitaryzacji tego bardzo uprzemysłowionego państwa towarzyszyła zasadnicza poprawa relacji politycznych między Niemcami i w zasadzie wszystkimi, przede wszystkim Polską. Hitler, mając świadomość jeszcze swojej słabości militarnej Niemiec, doprowadził do poprawy relacji ze wszystkimi, łącznie relacje ze Związkiem Radzieckim, Republika Weimarska i tak miała znakomite.
No tak, ale czy to oznacza, że myśmy się dali zwieść tej poprawie relacji, żeśmy uważali, że Niemcy nie będą naszym przeciwnikiem w najbliższej perspektywie?
Niektórzy stwierdzenie schorowanego już bardzo marszałka Piłsudskiego o tym, że niebezpieczeństwo ze wschodu jest większe, natomiast z zachodu znacznie bliższe, uważali za majaki chorego człowieka po prostu. A Piłsudski przewidział, że atak, konflikt z Niemcami już w 1935 roku, na początku 1935 roku, to przewidział, kiedy jeszcze te relacje były bardzo dobre.
No tak naprawdę relacje były aż do września 1938 roku jeszcze całkiem poprawne. Jeszcze gdy w 1939 roku w styczniu minister Beck wyruszał do Monachium, żeby się spotkać z Hitlerem, jeśli się to uda, a co najmniej z przywódcami politycznymi III Rzeszy, to próbował wyjaśnić, czy rzeczywiście Niemcy mają złe zamiary w stosunku do Polski, co wydawało się jeszcze dość zaskakujące polskiemu przywództwu politycznemu.
Komandor Kowalski, ostatni szef, pierwszy oficer artylerii na ORP Wicher, wsławiony tą walką z niemieckimi niszczycielami 3 września 1939 roku, wspominał, jak przebiegała wizyta kurtuazyjna Wichra, jego załogi i delegacji również polskiego sztabu generalnego w Niemczech. Doszło tam do ciekawego wydarzenia w Berlinie, gdy Kowalski, znający biegle język francuski oraz niemiecki, miał wrócić z resztą delegacji po zwiedzeniu miasta samolotem do Warszawy. W pewnym momencie okazało się, że samolot uległ jakiejś rzekomo awarii i przeprowadzono Polaków do innej maszyny i tam rzekomo przypadkiem spotkali się z wysiadającym z innego samolotu Adolfem Hitlerem, Göringiem i władzami wojskowymi, najwyższymi oficerami niemieckimi. Hitler podszedł do nich, przywitał się. I tak jak kilka tygodni później ustalił polski wywiad, znacznie lepiej działający w Niemczech niż w Związku Radzieckim, Hitler był zainteresowany, chciał zobaczyć, jak wyglądają ci oficerowie młodsi Piłsudskiego. To świadczy o tym, że Hitler liczył się z Polakami, z polskim oporem, chciał po prostu wziąć, przywitać się. To zresztą przywitanie to wyglądało dosyć dziwnie. Hitler wyglądał na człowieka nieśmiałego i troszeczkę speszonego.
No dobrze, no ale to teraz wróćmy w takim razie do tego, co zdarzyło się w polskiej marynarce wojennej już pod koniec lat 30. Czyli z jednej strony no, dość późno zorientowaliśmy się, że to zagrożenie wpierw może przyjść z zachodu, no ale też to był moment, kiedy kupiliśmy kolejne nowoczesne okręty i to tym razem już nie z Francji, tylko mówiąc najkrócej od tych, którzy najbardziej przodowali w rozwoju przemysłowym, jeśli chodzi o te kategorie okrętów, czyli holenderskie okręty podwodne, które uchodziły w tym czasie za chyba najnowocześniejsze na świecie, a z drugiej strony z Wielkiej Brytanii nowoczesne niszczyciele.
Tak, to już dowodziło tego, że starano się otrzymać nowoczesne jednostki porównywalne z jednostkami przeciwnika. No, nasze niszczyciele były nawet nieco z przodu, jeśli chodzi o niemieckie niszczyciele. Po prostu starano się mieć okręty, które mogłyby walczyć z potencjalnym przeciwnikiem. Natomiast zasięgi naszych okrętów podwodnych, zwłaszcza właśnie Orła i Sępa, miały umożliwić zatkanie praktycznie cieśnin fińskich i po prostu uniemożliwić wyjście floty czerwonej, tej bałtyckiej, w kierunku Polski. Nie wiem, czy rozpatrywano akcję równoczesną między przeciwko obu przeciwnikom, dlatego że dokumentów na to nie ma, ale były plan walki z zagrożeniem ze wschodu, plan walki z zagrożeniem z zachodu. Te siły były tak, starano się w miarę szczupłych środków tak je skomponować, żeby można było coś nimi zrobić.
Gdy mówimy o tych nowych okrętach, to one odegrają potem ważną rolę, no, tak naprawdę polityczną, bo to tak trzeba określać w okresie II wojny światowej, kiedy to te epizody z bohaterską postawą polskich marynarzy w różnych operacjach dziejących się właściwie na przestrzeni całego okresu wojny od 1939 do 1945 roku będą odgrywały ważną rolę w takim dokumentowaniu udziału Polski w wojnie. To pod tym względem nie ma wątpliwości, że obok polskich lotników to właśnie udział polskich marynarzy jest tym, który wobec szczególnie opinii publicznej świata zachodniego odgrywał no, podstawową rolę w tych polskich aspiracjach przypominania naszym aliantom o zobowiązaniach i sojuszach.
A odbywało się to w ten sposób, że myśmy swoje zobowiązania realizowali. No, siłami może symbolicznymi, ale jednak. Czyli nasze okręty były jedynym nieokupowanym terytorium kraju. Zgodnie z prawem pokład okrętu jest częścią terytorium. Gdyby nie było tego rozkazu o przejściu do Wielkiej Brytanii, nie mielibyśmy tych okrętów, bo nie wiem, czy utrzymałyby się dzień, dwa, może tylko kilka godzin dłużej, gdy ostatni zostałby zatopiony. Przewaga Niemców wszak była miażdżąca. I nie mielibyśmy tego argumentu politycznego, że wywiązujemy się, przynajmniej przez jakiś czas by się nie mieli, ze zobowiązań w umów sojuszniczych z Wielką Brytanią i z Francją. Te umowy nie były jednostronne.
No ja odnoszę wrażenie, że odpowiedzią Tomasz Miegoń na niezadane przeze mnie jeszcze pytanie, jaki był sens wyprowadzenia polskich okrętów w 1939 roku do Wielkiej Brytanii. Odnoszę wrażenie, że chyba nikt tego nie kwestionuje z dzisiejszej perspektywy, bo znając to wszystko, co działo się przez następne lata, no to z całą pewnością udział tych okrętów w wojnie, właśnie to, że one wielokrotnie pojawiały się, chociażby, przepraszam, ale w gazetach czy w radiu alianckim, pokazywało właśnie to, że Polacy wciąż w tej wojnie biorą udział.
Tak, oczywiście wyprowadzenie okrętów było problematyczne w momencie przed wybuchem wojny. W momencie, kiedy ta wojna wybuchła, bardzo szybko uświadomiono sobie, że to było jedyne rozwiązanie. Tutaj na Bałtyku walczyło głównie lotnictwo z okrętami. Nie było praktycznie sił nawodnych, które do czasu wyeliminowania polskiej floty były otrzymane w bazach. Sporadycznie wychodziły jednostki, omijały z daleka polskie sektory patrolowania i walka była prowadzona przeciwko było przeciwko naszym okrętom podwodnym małymi jednostkami. Jednostkami do zwalczania okrętów podwodnych.
Czyli nie mieliśmy takiego realnego przeciwnika, któremu zadanie strat miałoby jakiś wojskowy sens.
Tak, dlatego nasze okręty podwodne po prostu nie dokonały praktycznie żadnego spektakularnego wyczynu, bo nie było przeciwko komu.
Gdy patrzymy na wydarzenia roku 1939, to z całą pewnością oczywiście pojawia się to pytanie, które trochę też w kontekście dzisiejszych czasów nabiera jakiegoś sensu, czy ten wysiłek i wkład, który włożono w budowę polskiej marynarki wojennej w latach 20. i 30. był rzeczywiście potrzebny. Trochę gdy mówimy o tym wszystkim, co działo się podczas II wojny światowej na Zachodzie, to odpowiadamy sobie na to pytanie, ale z tej perspektywy to rzeczywiście był sens, ten wysiłek, który włożono w budowę marynarki wojennej?
Myślę, że ten wysiłek był zbyt mały. Należało finansowo więcej włożyć, co stawiałoby w innym położeniu naszą marynarkę wojenną, choć wówczas, trzeba to przyznać, na zbrojenia wydawaliśmy gigantyczne pieniądze. To było między około 20 aż do 33% dochodu narodowego. To nie było te 2% czy 1,9%. To było kilkadziesiąt procent dochodu narodowego. W różnych latach to się wahało tam od 20 do ponad 30%. Marynarka wojenna okazało się, że bardziej niż militarny, z całym szacunkiem oczywiście dla bohaterstwa marynarzy, miała znaczenie polityczne. Tak jak każda marynarka na każdym świecie, bo do tego też służy, czyli do prowadzenia polityki zagranicznej. I to właśnie, o czym mówiliśmy, czyli te działania u boku sojuszników, nawet to pozostanie dwóch dużych jednostek na Bałtyku, chociaż można tutaj dyskutować, czy właściwie zostały użyte i czy właściwa była decyzja o zacumowaniu ich w Helsinki. Porcie, gdy głównym atutem jednostek tej klasy jest jednak ruch. Ale tym niemniej walczyliśmy. To starcie z niemieckimi niszczycielami, zwycięskie starcie, te walki z, co prawda już nie okrętów, ale artylerii nadbrzeżnej z dwoma niemieckimi pancernikami, to wjechanie niemieckiego trałowca na minę tak naprawdę naszego największego morskiego zwycięstwa września 1939 roku, gdy okręt wyleciał w powietrze i wraz z całą załogą poszedł na dno, to również była polityka, to była kwestia również wizerunkowa.
No dobrze, to w takim razie wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Muzeum Marynarki Wojennej, gdzie można się dużo więcej dowiedzieć o tych czasach. Przypominam, że Tomasz Miegoń i Adam Jarski byli moimi gośćmi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.